Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Cieszę się, że dzisiaj możemy w tą niedzielę być razem. Proszę Państwa, wiele różnych spraw dzieje się w naszej ojczyźnie i o tym za chwilę będziemy mówili. Natomiast chciałem przypomnieć, że sytuacja na rynku trzody chlewnej w dalszym ciągu jest dramatyczna. Ceny są na poziomie 2,80-2,90. Pośrednicy nawet płacą troszeczkę mniej. Mówi mi jeden z rolników, że sprzedał 6 sztuk świń i dostał około 1700 zł. Mówi, panie, i co mam z tym zrobić? I to jest pytanie, które dzisiaj sobie zadajemy i to jest pytanie, które zadawali rolnicy podczas manifestacji 13, będąc w Warszawie. Myślę, że warto by było, aby rolnicy się jednak zaczęli w jakiś sposób organizować i żeby zaczęli myśleć, co robić dalej. A ceny, proszę Państwa, na polskim rynku, jeżeli chodzi o zboża w dalszym ciągu 680, żyto, pszenica 800-880, w zależności od tego, co kto potrzebuje, czy chce kupować, czy nie chce kupować. I w dalszym ciągu ceny mięsa wołowego również mają charakter, tendencję spadkową. Myślę, że trzeba pamiętać o tym, że Agencja Rynku Rolnego zakończyła 15 lutego dopłaty do materiału siewnego, kwalifikowanego. I te dopłaty, to jest pierwszy okres od 15 kwietnia do 15 czerwca. W dalszym ciągu będzie można dostawać dopłaty do materiału siewnego, kwalifikowanego dla również i roślin motylkowych i ziemniaków. To jest dla zbożowych jest 100 zł do hektara, 160 dla motylkowych, 500 zł do ziemniaków. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapowiada, że będzie przyjmowała oczywiście sprawy związane z kredytami dla młodych rolników, no nie tylko z kredytami, ale z dopłatami. Czy oczekujemy na to wszyscy bardzo skrupulatnie. I to są te takie wstępne sprawy. Wczoraj mieliśmy, proszę Państwa, możliwość mówienia na temat GMO. Nie zna mi Pani Jolanta Miklasz. Szczęść Boże, Pani Jolu.
Szczęść Boże.
I cieszę się, że możemy razem być dzisiaj również w radiu. Dziękuję, że Pani została. Natomiast, proszę Państwa, dzisiaj w Rzeszowie, wczoraj w zasadzie w Rzeszowie zaczęły się obchody rocznicy, 27. rocznicy porozumień rzeszowsko-łuszczyckich. No tak się złożyło, że nie mogę być z Wami, kochani. Przykro mi bardzo z tego powodu, ale takie są różnego rodzaju sprawy, które no wczoraj te rozmowy niedokończone jednak mnie zatrzymały, a one były ważne, bo GMO jest istotne, jest i ważne. Ale mamy wśród nas, dzięki możliwości połączenia się telefonicznego, pana Kazimierza Chorzępę. Witam serdecznie, panie Kazimierzu. Pozdrawiam was wszystkich i cieszę się, że jesteście.
Szczęść Boże dla wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Panie Kazimierzu, jak wygląda ta wasza rocznica? Co chcecie przez tą rocznicę w tym roku przekazać społeczeństwu w Polsce? Bo wiadomą rzeczą jest, że jak się tak patrzy na to nasze rolnictwo, to nie wiem, czy kiedy było lepiej, wtedy czy teraz.
27. rocznica obchodzona w dniu dzisiejszym przypomina nam o tym, że rozpoczęliśmy wielki proces obrony praw rolniczych. I tak los skierował w stronę rolnika, że po 27 latach zatoczyło się takie koło, że wróciliśmy praktycznie do punktu wyjścia. Dzisiejsze zagrożenia rolnictwa są troszeczkę inne wymiarowo, inne w materii, niemal gorsze niż wówczas. Dlaczego? Dlatego, że wówczas mieliśmy system totalitarny, wiedzieliśmy, że szaleje kłamstwo, że w pewnym momencie przesył kłamstwa wybuchnie i tak się stało. Dzisiaj trzeba podchodzić do sprawy zupełnie inaczej. Dzisiaj się dzieją rzeczy w wymiarze gospodarczym. Jeżeli nie potrafimy dzisiaj się zorganizować w sposób taki katolicki, że tak powiem, czyli w imię Boże, nie będziemy w stanie się wybronić. Rolnictwo polskie może popaść w kataklizm.
Panie Kazimierzu, zgadzam się z Pana, z tym, co Pan powiedział. Natomiast może kilka słów o obchodach, bo słyszałem, że wczoraj zaczęliście i że dzisiaj była msza święta i że był wśród Was ksiądz biskup Górny.
Niestety dzisiaj wczoraj, tak, rozpoczęła się wczoraj Muszą Świętą. Uroczystość jak gdyby taka sztabowa. W drugim dniu niestety nie mógł uczestniczyć z nami ordynariusz diecezji rzeszowskiej, ksiądz Kazimierz Górny. Niemniej jednak atmosfera, jak również rzeczowość dotycząca dyskusji, no jest na poziomie takim, jakim żeśmy sobie życzyli. Czyli jest tęsknota za dobrą organizacją rolnictwa.
A kogo gościmy dzisiaj tam wśród was? To, kto ewentualnie jest z rolnikami w czasie tego protestu?
Europarlamentarzystę Mieczysława Janowskiego, senatorów pana Chruścikowskiego, pana Zdzisława Pupę oraz profesora Adama Wiele.
Czyli sama, powiedziałbym, taka generalicja rolnicza, która wie, co rolnikom potrzeba i w jaki sposób decydować o tych wszystkich sprawach.
To, co wczoraj wstępnie żeśmy ustalili, to powołanie grupy ekspertów pod kierownictwem profesora Bieli, która by współpracowała ze związkami zawodowymi, z prawicowymi organizacjami partyjnymi, celem wypracowania takiego modelu rolnictwa, które byłoby się w stanie bronić przed nadchodzącymi trudnymi czasami.
Czy są jakieś ewentualnie postulaty? Jak widzicie to rolnictwo, które ma być wypracowane?
W tej chwili trwa dyskusja na sali. Nie chciałbym tego uprzedzać, bo akurat jesteśmy w fazie przerwy po krótkich referatach szefa związku pana Jerzego Chruścikowskiego oraz po referacie profesora Bieli. Teraz uczestnicy, że tak powiem, ładują akumulatory, spożywając krótki posiłek i po powrocie na salę już przystąpimy do takich bardziej sprecyzowanych stanowisk.
Ja bardzo dziękuję panu za tą informację. Proszę przekazać ode mnie, bezpośrednio ode mnie, pozdrowienia na wszystkich uczestników, powiedzieć, że całym sercem i duchem jestem z nimi, że jak tylko mi czas i możliwości pozwolą, na pewno się spotkamy, dlatego że to, o czym wy rozmawiacie, tak samo jak to, coście już zrobili wcześniej, jest bardzo ważne dla polskiego rolnictwa i chciałbym mówić o was i być z wami. Bardzo dziękuję, panie Kazimierzu. Szczęść Boże.
W imieniu Państwa Ludowego Ojcowizna i w imieniu Związkowców RI Solidarność.
Dziękuję. Jest pan Chruścikowski tam prawdopodobnie.
Jest,
bardzo bym poprosił. Szczęść Boże, panie Jurku. Bardzo się cieszę, że pan jest tam razem z polskimi rolnikami, dlatego że ta rocznica zawsze była nam bliska. Ta rocznica mówiła o tym, że tam właśnie na południu Polski, na Podgórzu powstali rolnicy po to, żeby bronić. Ale może kilka słów o tym, co było w Warszawie i co się udało uzyskać, bo tak jak słyszałem, to minister rolnictwa nie zaszczycił was swoją jak gdyby obecnością, jak również podobno nie za dużo ilość rolników przyjechała, żeby włączyć się w tą manifestację Solidarności.
No jeśli chodzi o uczestnictwo naszych kolegów, powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony, bo tak po pierwsze liczyliśmy, że i zgłosiliśmy, że będzie około 1000 rolników. Było ponad 2500, bo sami liczyliśmy, żeby już nie mieć przekrętów, kłamstwa, które nam bez przerwy media inne forsują.
No media mówią, że było 500.
Panie Michale, szanujmy się, chyba pan mi zaczyna wierzyć lub nie. Jeżeli
wierzę.
Pracownikom poleciłem policzyć, weszło ponad 2000, blisko 2500 rolników było policzonych, bo jeśli ktoś kamerę weźmie i przejrzy, bo można przejrzeć materiał i policzyć również. Więc mówmy prawdę, bo rozumiem, że tylko jedynym medium, które ja słyszę, Radio Maryja mówi prawdę i telewizja Trwam. Inne lubią sobie fakty dobierać, a szczególnie policja czy inne specjalnie obniżają. Ktoś podał informację, że będzie 3000 rolników. Nie wiem skąd, kiedy ja zgłaszałem na akcję protestacyjną, bo ona przecież była zorganizowana przez Solidarność. Wyznaczyłem ludzi odpowiedzialnych i podałem, że będzie 1000, a już od rana bemnili, że 3. Nie wiem skąd mieli w jednej informacji, ale mogę powiedzieć jedno. Że jeżeli do naszych ludzi, którzy jechali autokarami, dzwoniła policja, sprawdzali kto jedzie, kto nie jedzie, świadczy o tym, że jest inwigilacja tutaj nawet ludzi protestujących. Pewnie wiedzę mieli pewną, że około 3000, a potem próba ośmieszania. Więc tu jest w ten sposób. Natomiast co dało? No pan Marek Stawicki wolał wybrać, mimo że 2 tygodnie wcześniej wiedział o proteście, wyjazd do Balic pod Krakowem. spotkać się z małą grupą rolników, która go nie będzie atakowała niż tylu rolników, którzy przyjeżdżą do niego. Gdyby chciał, to by był z nami. Po drugie, nawet wiceminister rolnictwa nie wyszedł do nas pod ministrem rolnictwa, wysyłając jakiegoś dyrektora departamentu, który w ogóle nic nie może. W związku z tym udaliśmy się pod Urząd Rady Ministrów, a pod Urzędem Rady Ministrów wtedy dopiero wiceminister wyszedł z Urzędu Rady Ministrów, chcąc z nami rozmawiać. Świadczy o tym, że zaczęto poważniej traktować i uzgodniliśmy, że w tym tygodniu rozpoczną się rozmowy szczegółowe ze Związkiem Mery Solidarność, który brał udział w proteście, i będziemy dyskutować, co się da jeszcze zrobić, albo ewentualnie mówimy o dalszych formach protestu.
Ja rozumiem.
No nie możemy czekać, że nasze gospodarstwa zbankrutują.
Panie przewodniczący, ja rozumiem, że w tych rozmowach wezmą nie tylko, będzie brał nie tylko udział Związek Solidarność, ale również inne związki, które brały udział w proteście, bo wiem, że również brał udział Związek Rolników Ekologicznych i że oni jednak też mają swoje postulaty i też trzeba, żeby oni mieli szansę przedstawiania tego. Ale wracając do spraw, dzisiaj przed chwilą mówiłem, że sytuacja na rynku trzody chlewnej jest bardzo mizerna, że 2,80, no niektórzy mówią do 3,10 płaci się za tucznika. Co tym rolnikom dzisiaj możemy powiedzieć i jak będziemy chcieli im pomóc, no bo sytuacja robi się coraz tragiczniejsza.
Znaczy ja wróciłem dopiero wczoraj z Brukseli. Byliśmy 2 dni na posiedzeniu Związków Zawodowych Rolniczych Kopa Kodrzeka. Tam jednoznacznie stanowiliśmy nasze interwencje. Był też dyrektor generalny pani komisarz Fischer-Boer, który dyskutował z nami na temat, i tam podnosiliśmy problem do niego, że Komisja Unii Europejskiej musi podjąć dalsze działania, że to nie jest problem Polski, bo problem jest w ogóle Unii Europejskiej i takie dopłaty, które do eksportu były w pierwszej transzy, żeby jeszcze druga transza była uruchomiona, żeby wyrazili zgodę ewentualnie na interwencję w danym kraju, jeśli kiedyś był taki mechanizm funkcjonowania, albo go przywrócić, który był wcześniej.
Czy jest szansa, przepraszam panie przewodniczący, czy jest szansa na skup interwencyjny, bo o to pytają się rolnicy?
No tak, tylko że myśmy powiedzieli wyraźnie w Brukseli do dyrektora generalnego, który jest przy pani Fischer-Boer, czyli komisarz do spraw Unii Europejskiej, i tam w Brukseli żeśmy wymuszali na nich, żeby oni też podjęli decyzję, bo państwo może podjąć za zgodą Komisji Unii Europejskiej, więc najlepszym adresatem było wyrażenie stanowiska nie tylko przez Polskę, ale przez inne kraje, które też mają problem.
Czyli mamy.
Natomiast pytanie jest takie i odpowiedzi na dzisiaj nie ma. Na dzisiaj nie mam odpowiedzi, bo nasze przedstawiciele Kopy Kodrzeka będą się spotykać w tym tygodniu również z panią komisarz, która będzie decydowała lub tę stronę lub inną.
Natomiast spotyka się
teraz posiedzenie Rady Ministrów w najbliższym czasie i to posiedzenie Rady Ministrów może podjąć decyzję, to jest spotkanie wszystkich ministrów rolnictwa 27. I oni powinni zadecydować w najbliższym dniu.
Czy nasz rząd już taki postulat, dezyderat przygotował i czy ewentualnie będzie ta sprawa przedstawiana? Mieliście spotkanie wszystkich związków z ministrem Sawickim. Dosyć szeroko się wypowiadał na temat ewentualnie współpracy w tej materii. Czy jest taka nadzieja?
Panie Michale, to spotkanie miało charakter taki, bym powiedział, konsultacyjny z liderami związków, a nie szerokie. To miało charakter wyciszenia i zahamowania, żeby protest był zawieszony. Zresztą zaraz zrobiona była konferencja i żeby ogłosić, że inne związki jak Kółka nie będą brały udziału, młodzi rolnicy nie biorą udziału, Związek Ojczyzna nie bierze udziału. Więc wycofali się z protestu te związki, że rząd świetnie rządzi, nie ma żadnego problemu. Myśmy protest podjęli i ten protest nie jest zakończony. Ten protest może trwać za niedługo, za chwilę wznowiony, jeżeli nie będą podejmowane dalsze działania. W związku z tym na dzisiaj oczekuję, że w tym tygodniu, jak była umowa pomiędzy, podpisany taki komunikat w Urzędzie Rady Ministrów przy obecności sekretarza stanu z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który deklaruje, że te rozmowy powinny przynieść efekty i zobaczymy, jeśli przyniosą, to poinformujemy o tym rolników. Natomiast na dzisiaj to znam tylko wystąpienie ministra w sprawie uruchomienia drugiej transzy dopłat do eksportu, które jest to mechanizm, który funkcjonuje w Unii.
Tak, ale powiedzmy sobie szczerze, że to akurat pomoże przetwórcom, a niekoniecznie pomoże rolnikom.
Mam świadomość tego samego i to samo powtarzam i oczekiwałbym, że jeżeli dopłaty idą, to w zamian powinna być również dla rolników, a nie tylko dla przetwórców. No ale zdjęcie tak zwanej nadwyżki też częściowo pomaga pomaga częściowo wyrównać rynek i podnieść ceny.
Ja myślę, że tak. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Życzę, aby te wszystkie sprawy, o których mówiliśmy, można było rozwiązać w drodze negocjacji, w drodze porozumienia, dlatego że męczenie rolników i zmuszanie ich do brania udziału w różnego rodzaju interwencjach no jest chyba nie dla nas wszystkich wskazane.
Ja bym sobie życzył, żeby udało się wynegocjować. Ja mogę tylko po pierwsze podziękować tym, którzy już brali udział w proteście, przeprosić tych, którzy ucierpieli z tego powodu i nie chciałbym więcej wzywać rolników do tego protestu. Natomiast no, chciałbym, aby minister wykorzystał swoje konstytucyjne uprawnienia, jak i Unia Europejska, żeby mogliśmy ten problem jak najszybciej rozwiązać.
Bardzo serdecznie dziękuję panu, panie przewodniczący. Życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że będziemy w kontakcie, będziemy informowali rolników o tych wszystkich sprawach. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę Państwa, tak wygląda sytuacja. Można by było bardzo dużo jeszcze na ten temat mówić, ale nie chciałbym dzisiejszej całej audycji poświęcać temu problemowi. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj po tych informacjach, szczegółowych informacjach, a więc informacji dotyczącej 27. rocznicy porozumienia rzeszowsko-łuszczyckiego, tego porozumienia, które było bardzo istotne, bardzo ważne, bo ono z jednej strony mówiło o sprawach związanych z ziemią, z przechodzeniem gospodarstw, jak również i broniło Kościół, mówiło o tym, że należy przywracać realizację naszych uprawnień, jeżeli chodzi o wojsko, jeżeli chodzi o sarki katechetyczne i tak dalej. A z drugiej strony również jeszcze mówiło o tym, jak żyją ludzie na wsi. Dzisiaj chcemy, proszę Państwa, mówić o sprawach związanych z ludźmi. Z ludźmi, którzy swoje życie związali z ziemią, którzy postanowili przyjść na wieś, żyć na wsi i żyć po Bożemu, tak jak to nazywam, bo rolnictwo ekologiczne to jest takie prawdziwe Boże rolnictwo, jak mówi pan Zbigniew Przybylak. I witam wśród nas, jak już mówiłem jeszcze raz, panią Jolantę Miklar, bardzo serdecznie pani Jolu. Cieszę się, że pani została od wczoraj i że możemy ze słuchaczami razem pobyć. Dlatego, że pani jest tą osobą, która walczyła z przeciwnikami o to, by móc mieć gospodarstwo rolne, by móc mieć gospodarstwo ekologiczne i by móc tam zamieszkać, na swojej ziemi. Może kilka słów, jak to wygląda dzisiaj i jaka jest nadzieja, że to, o co pani walczyła, będzie zrealizowane.
Tak, walczyliśmy o nasze gospodarstwo rolne, o to, żeby móc uprawiać ziemię i chcieliśmy po prostu, powiedzmy, po raz już chyba w naszym życiu, ja tutaj mówię o moim mężu i o mnie, żeby zacząć od nowa, ale tym razem zrobić coś konkretnego, to znaczy zająć się rolnictwem. Ta walka no, trwała prawie 2 lata i była wygrana tylko dzięki temu, że zaangażował się pan Michał Grabianka, Radio Maryja, Telewizja Trwam i wielu innych ludzi dobrej woli. Sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, że no zaczynamy powoli. My w zasadzie tworzymy nasze gospodarstwo ekologiczne od podstaw, to znaczy od zakupu ziemi i od no, podstawowych takich prac pielęgnacyjnych z ziemią, od wybudowania całej infrastruktury, z domu mieszkalnego i budynków gospodarczych i tak dalej.
Pani Jolu, pani mówi, że myście przyszli na to gospodarstwo, zaczęliście gospodarstwo ekologiczne. Na czym polega to wasze gospodarstwo ekologiczne i co można robić? Bo to jest Podkarpacie. Wy jesteście w otulinie Parku Narodowego. Wy macie tam konkretne utrudnienia z tego powodu i nie tylko z tego powodu, ale również z powodu Natury 2000. Wczoraj pan minister Szyszko mówił, że Natura 2000, prawda, niekoniecznie musi przeszkadzać żyć. Natomiast rolnicy mają troszeczkę inne zdanie na ten temat.
No, rzeczywiście tak jest, ponieważ nasza gmina, ja mieszkam w gminie Krępna, znajduje się w otulinie Magórskiego Parku Narodowego. Oprócz tego jest to również należy do tak zwanego krajobrazu chronionego Beskidu Niskiego. Teraz mamy jeszcze Naturę 2000, wchodzą tam różne dyrektywy ptasie siedliskowe i tak dalej, także nie wszystko da się zrobić, ale ze względu na to, że u nas w zasadzie jeszcze ta natura została taka nienaruszona i mamy bardzo czyste środowisko, więc można to doskonale również wykorzystać i właśnie to jest doskonałe miejsce, żeby gospodarować na tych terenach ekologicznie.
Można gospodarować na tych terenach ekologicznie. Czy są tam gospodarstwa ekologiczne? Jeżeli tak, to jakie? Jak w ogóle tam żyją ludzie? Z czego żyją ludzie? Bo niektórzy mówią, że tylko z dopłat.
No, może i po części tak jest. Jest tam mnóstwo gospodarstw ekologicznych. Są to gospodarstwa głównie, które żyją z produkcji mleka, ale zaczyna się też jakiś taki inny trend, to znaczy zielarstwo, znaczy uprawa ziół i również pasieki. Jest to też stary taki rejon bartniczy z taką tradycją.
Będziemy o tym mówili za chwilę, natomiast powiedziała pani o mleku. Czy tam jest możliwość przetwórstwa mleka ekologicznego? Bo to, z tego, co ja słyszałem, to coś tam się próbuje robić, natomiast na dzień dzisiejszy jeszcze chyba ta mleczarnia, z którą chciano współpracować, nie ma certyfikatu ekologicznego.
To znaczy tak, w tej gminie kiedyś była mleczarnia, później ta mleczarnia została zlikwidowana i dzisiaj sytuacja wygląda tak, że w zasadzie rolnicy produkują tam naprawdę wspaniałe mleko, ponieważ te krowy często jeszcze są wypasane na terenach parkowych, więc absolutnie tereny nieskażone. Jednakże no, sprzedają je na razie do mleczarni i to jest po prostu przetwarzane jako konwencjonalny produkt. Natomiast byłoby dobrze i rolnicy by bardzo sobie tego życzyli, żeby można było uruchomić jakąś linię i można byłoby naprawdę z tego robić produkt ekologiczny, dlatego że surowiec jest bardzo dobry.
Ja tak kiedyś zastanawiałem się, czy fundusze unijne, regionalne nie mogłyby właśnie pójść w tym kierunku. Mówi się o tym, że małe i średnie gospodarstwa rolne nie mają w Polsce przyszłości. Natomiast tu patrzymy, jest zupełnie co innego. Co jest potrzebne? Potrzebne jest tylko stworzenie pewnych warunków do tego, aby to się mogło rozwijać, abyśmy mogli mieć coraz więcej rolników ekologicznych, jak również i produktów ekologicznych. O mleko jest bardzo trudno w tej chwili ekologiczne, dlatego że właśnie przetwarzanie tego mleka na podstawie, nie ma gdzie go przetwarzać i nie ma pieniędzy na to, żeby to uruchomić. I wydaje mi się, że gdyby tutaj była jakaś linia w PROW-ie czy w funduszach strukturalnych czy regionalnych, byłaby jakaś nadzieja. Ale pani Julu, mówmy teraz również o tym, co pani, bo pani mówi tak, moje gospodarstwo ekologiczne, 2 hektary niecałej ziemi. Jak można z tego żyć i co można robić? No przecież mówi mi się, że z tego nie da się żyć.
To znaczy, no my akurat z mężem mamy zupełnie inne zdanie na ten temat. Myśmy po prostu mając tylko tyle ziemi do dyspozycji, tyle dał nam Bóg, więc staramy się zrobić z tego coś dobrego i postanowiliśmy właśnie przede wszystkim takie ukierunkować nasze gospodarstwo. Pasieka, to znaczy produkcja miodu, zaznaczam, że ma to być pasieka ekologiczna i również uprawa ziół, przede wszystkim właśnie do celów leczniczych też ekologicznie.
Miód, tak. Pasieka. W jaki sposób można to robić ekologicznie i jakie macie możliwości współpracy z innymi pszczelarzami, żeby na przykład, no nie wiem, słyszałem, że są jakieś pieniądze dla pszczelarzy z Unii Europejskiej na leczenie pszczół, czy na inne sposoby, lawety i tak dalej.
To znaczy pieniądze no są, ale te pieniądze są bardzo małe. Ja muszę powiedzieć, że w porównaniu powiedzmy z innymi grupami rolników, bo przecież pszczelarstwo też należy do rolnictwa, to raczej to jest, no powiedziałabym, jałmużna, a nie pieniądze. To znaczy tam są jakieś bardzo drobne dopłaty do leków, bo dzisiaj pszczoły są dosyć schorowane, oraz też są dopłaty do matek pszczelich. Natomiast przy prowadzeniu pasieki...
No jeszcze do laboratoriów są dopłaty i do innych rzeczy związanych.
Tak, ale to nie dotyczy, powiedzmy, pszczelarza jako taki. Natomiast jeżeli chodzi o pszczelarstwo ekologiczne, tutaj trzeba powiedzieć, że w zasadzie na przykład dopuszczone w pszczelarstwie konwencjonalnym leki do zwalczania na przykład warozy nie są dopuszczalne w pszczelarstwie ekologicznym, więc my tutaj musimy sobie inaczej radzić i do tych środków już nie jest dopłacane. Matki pszczele, my na przykład nie korzystamy korzystamy z tego. My rozmnażamy naszą pasiekę, czy powiększamy naszą pasiekę przez rójki, więc tutaj też nie ma żadnych dopłat. Tu jest
ale podobno się narażacie w ten sposób przerażą, bo to jest podobno niedozwolone rozmnażanie przez rójki.
Oczywiście, że jest dozwolone. Tego nikt nie zabronił. Chodzi tylko o to, że ja nie wiem, dlaczego tutaj wśród pszczelarzy się jakaś taka wytworzyła opinia, że jeśli pszczoły się w pasiece roją, to znaczy, że pszczelarz, że tak powiem, jest do kitu. Wcale nieprawda. Ten proces rojenia pszczół to jest po prostu naturalny proces, jaki odbywa się w każdym ulu. Ja uważam, że do tego należy dopuszczać.
Mówiąc o miodzie, może kilka słów o wartościach tego miodu i dlaczego właśnie pani w to weszła.
Może
to znaczy pani z mężem, no nie sama.
Tak. Może dlatego, że moim takim jakby jeszcze innym zawodem, jestem z zawodu magistrem farmacji i przez wiele lat pracowałam w tym zawodzie i po pewnym czasie zrozumiałam, że jednak leki i leczyć to nie jest wszystko. Należy może najpierw zapobiegać, wtedy to będzie dużo korzystniejsze, tańsze i smaczniejsze. I sama doświadczyłam dosyć ciężkiej choroby i wyleczyłam się właśnie ziołami i zdrową żywnością, dlatego postanowiłam teraz iść w tym kierunku. No i dlatego właśnie.
Mówi pani o miodzie, mówi pani o ziołach. W jaki sposób widzi pani możliwość egzystencji poprzez uprawę ziół i czy tylko tych ziół, które można na swoim polu posiać, czy również ziół, które są w całej koegzystencji parku i tak dalej?
Oczywiście my mamy tam wspaniałą sytuację, dlatego że praktycznie za płotem zaczyna się już park i w ogóle ten region Podkarpacia, tam jest przepięknie i to były kiedyś regiony, gdzie było bardzo rozpowszechnione na przykład zbieranie ziół, były nawet punkty skupu runa leśnego i ziół, przede wszystkim to było zbierane do herbapolu, dzisiaj się troszeczkę te struktury zmieniły, ale zioła nadal rosną i cały ten asortyment, ja zdaję sobie sprawę, że na moich 2 hektarach nie jestem w stanie wszystkiego uprawić, co bym chciała, ale tutaj mogę się posiłkować, właśnie mam to w naturze.
Mówiąc o ziołach, słyszałem, że również pani widzi potrzebę, jak gdyby, no jako farmaceuta, leczenia ludzi ziołami. Co można zrobić tam, żyjąc w tamtych terenach?
Znaczy ja wyobrażałam sobie akurat w moim przypadku to w ten sposób, że zawsze interesowało mnie ziołolecznictwo i chciałabym to dalej kontynuować, leczenie ziołami. I uważam, że najlepiej jest, jeżeli ja te zioła po prostu potrafię sama uprawić, czy sama zebrać, wtedy najlepiej wiem, co ja pacjentowi czy klientowi mogę zaoferować. I myślę, że to jest właśnie też jeszcze taki jeden komponent, który nam pozwoli przetrwać.
Mówiła pani przed audycją o czosnku. Jakim czosnku i jaki jest jego wpływ? Bo słyszałem, że macie tam dostęp do takiego
tak,
czosnku.
Tak, no czosnek niedźwiedzi to jest absolutnie...
Czosnek niedźwiedzi, proszę
tak,
Państwa.
To jest absolutnie no mój faworyt, dlatego że jakoś tak został zapomniany ten czosnek niedźwiedzi, a u nas na Podkarpaciu jest go naprawdę bardzo dużo. Jest to roślina, która kiedyś była bardzo szeroko stosowana, a dzisiaj tak jakoś zepchnięta do lamusa, a pod każdym względem deklasuje ten nasz czosnek pospolity, ten czosnek domowy, który uprawiamy w ogródkach. Czosnek niedźwiedzi właśnie teraz akurat będzie aktualny, ponieważ pojawia się już no szybko, bo już w marcu, czasami to zależy od tego, jaka jest zima. Jest naprawdę wspaniałą rośliną leczniczą, mogę go tylko polecić. Ktoś, kto ma problemy z cholesterolem, problemy z sercem, do czyszczenia krwi, praktycznie jest to panaceum na wszystko.
Pani Jolanto, mówiliśmy wczoraj i mówimy dzisiaj. Wasze rolnictwo, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo ukierunkowane już na pszczoły, czy na miód, czy na zioła. Ono jest zagrożone. Zagrożone jest, tak jak mówiliśmy, przez GMO. Zagrożone jest przez również pewne działania konwencjonalne. Wczoraj powiedziała pani o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, o tym, co się dzieje w Niemczech. Czy nie obawiacie się, że ta sytuacja będzie u nas się powtarzała i że na wasze czyste tereny, tereny związane jednak bądź co bądź z ekologią i z dopłatami unijnymi z tego powodu, żeby chronić tą przyrodę, że one zostaną zaatakowane?
Oczywiście, że zawsze taka obawa istnieje, tym bardziej, że jeżeli chodzi o uprawy genetycznie modyfikowane, ten lobbying jest coraz większy. Ale mam nadzieję, ponieważ to już jest taka jakby jaskółka, to co się ostatnio stało, że Polska się jednak przed tym obroni. No ja nie wyobrażam sobie koegzystencji rolnictwa ekologicznego, gospodarstwo ekologiczne i uprawy modyfikowane, roślin genetycznie modyfikowanych. To po prostu nie istnieje. To się będzie nawzajem krzyżowało i to jest zagłada dla ekologii.
Proszę panią, koncerny nasienne. Koncerny, które w Polsce w zasadzie opanowały ponad 90% całego rynku, te koncerny będą chciały za wszelką cenę wejść. Wiemy, wczoraj mówiła pani o koncernie Monsanto, który w Niemczech spowodował wielkie straty. Może kilka słów na ten temat, bo może nie wszyscy słuchali.
Tak, jest to przede wszystkim, dlatego mu wspomniałam o tym, że zwrócili się do nas z takim apelem nasi znajomi pszczelarze z Niemiec, pszczelarze ekologiczni, i oni jako pierwsi właśnie doświadczyli tego. Zawsze jest tak, że jeśli wchodzi gdzieś, powiedzmy, genetycznie modyfikowana uprawa, to pszczelarze jako pierwsi doświadczają tego. I bardzo źle doświadczają. Monsanto, to było w Bawarii, miało pola, które były uprawiane, obsiane kukurydzą MON 810 i właśnie pyłki tej kukurydzy przedostały się do pasieki rolnika ekologicznego. Po prostu pszczoły je przeniosły i skaziły cały miód i wskutek tego po prostu cały miód w zasadzie nie nadawał się w ogóle do użycia. Dlatego, że są przepisy w Niemczech, które mówią, że kukurydza MON 810 nie nadaje się do obrotu jako środek spożywczy dla ludzi, a ponieważ te pyłki skażyły również miód, więc ten miód się nie nadaje. Ale rolnik walczył, znaczy pszczelarz ten walczył, o to w pierwszej instancji wygrał. Natomiast w drugiej instancji sąd apelacyjny stwierdził, no, że rzeczywiście nie powinien być w środku spożywczym, ale miód tutaj wyłączyli i określił sąd, że miód nie jest środkiem spożywczym. Także praktycznie no nie wiadomo.
Czyli z tego wynika, że wielkie firmy i tak mogą wszystko wygrać. Zresztą oczywiście mieliśmy to z rolnikami kanadyjskimi, tak, również i amerykańskimi. Także tu wiele rzeczy przegrywało i apelujemy do polskich rolników, żeby byli w tej materii
ostrożni. Zresztą pszczelarze niemieccy zwracają się tu również do nas, bo mówią, u nas, dosłownie tak się wyrazili, u nas jeśli chodzi o GMO, to już pociąg odjechał, natomiast wy możecie naprawdę jeszcze wiele zrobić i przede wszystkim pszczelarze, róbcie wszystko, żebyście chociaż wy uratowali pszczoły w Europie.
Pani Jolu, jak widzi pani możliwość tej konsystencji rolników na waszym terenie? Co pani zdaniem należałoby tam zrobić, żeby ta wieś jednak no, mogła powiedzieć, my będziemy tutaj żyli, my będziemy mogli mieć dochody z naszych gospodarstw rolnych?
No ja myślę, że tam należałoby wiele zrobić, jeżeli chodzi o organizowanie się, ponieważ rolnicy w zasadzie egzystują. Ci, którzy mają większe gospodarstwa, potrafią jeszcze z tego jakoś wyżyć. Tam są również te dopłaty obszarowe, ale jest też wielu, którzy po prostu rezygnują i opuszczają wieś, wyjeżdżają za granicę, być może nigdy już nie wrócą. Natomiast my chcielibyśmy po prostu jakoś, no nie wiem, spowodować, żeby się organizować. Bo przecież razem można dużo więcej osiągnąć i próbuję teraz akurat rozmawiać z pszczelarzami, ponieważ jest ich bardzo dużo na naszym terenie, żeby wykorzystać tą sytuację, że mamy tam wspaniały pożytek, jest tam no, cała paleta, jeśli chodzi o bioróżnorodność i to można by było właśnie wykorzystać w pasiekach. I próbuję no, rozmawiać z pszczelarzami i namawiać ich, żeby stworzyć może jakąś organizację, związek pszczelarzy ekologicznych, bo wtedy mielibyśmy dużo lepsze szanse, żeby nasz produkt sprzedać.
W tych wszystkich zapisach regionalnych i europejskich są już różne zapisy miodów. Czy może nie warto by było zrobić jakiś taki miód wasz, zapisać go i wtedy może mając tą etykietę mielibyście większe szanse sprzedaży tego miodu. Ja wiem, że nie robi pani miodu na poszczególne grupy, to tylko robi pani miód tak zwany całościowy. To może właśnie tak, by takiego miodu jeszcze na razie na rynku nie widział.
To znaczy ja osobiście wychodzę z założenia, są miody gatunkowe i jest wielu zwolenników miodów gatunkowych. Ja natomiast uważam, że chyba bardziej może z punktu widzenia zdrowotności, te miody, w których znajduje się praktycznie cała bioróżnorodność. Zawsze mówię, że w słoiku miodu, w naszym słoiku miodu jest praktycznie cała bioróżnorodność, ponieważ znajdują się tam nektary czy pyłki roślin, które akurat zaczynają swoją wegetację powiedzmy już w marcu, a kończy się na spadzie. Nie zawsze jest spać, ale w tym roku akurat się pojawiła i to, co pan tutaj, nawracając jeszcze do tego, co pan wspomniał, coś w stylu produktu regionalnego, oczywiście byłoby to na pewno dobre, ponieważ wydaje mi się, że tutaj na Podkarpaciu chyba jesteśmy, nie wiem czy jedynym, ale może jednym z niewielu regionów w Polsce, gdzie istnieje spać i to by należało wykorzystać. U nas istnieje spać jodłowa, spać modrzewiowa, akurat właśnie w tym naszym regionie, w tej naszej gminie i czego nie ma na przykład już w Europie. Niemcy bardzo chętnie by od nas kupowali miód spadziowy i to w dużych ilościach.
Pani Jolu, to co przeszkadza wam? Jesteście w tym otulinie Parku Narodowego. Przepisy prawne, one chyba dosyć poważnie utrudniają wam koegzystencję.
Tak, no na pewno, ponieważ no chociażby przykład naszej sprawy, to znaczy sprawy tworzenia naszego gospodarstwa, tutaj były poważne przeszkody, jeśli chodzi o uzyskanie zezwolenia na budowę. Potrzebowaliśmy, przeszło 2 lata i wiele, wiele trudów, wiele, wiele pieniędzy to kosztowało, żeby się jakoś z tym przebić, żeby w końcu móc normalnie zacząć żyć.
Proszę Państwa, naszym gościem jest pani Jolanta Miklar z Podkarpacia. Miejscowość, pani Jolu?
To jest miejscowość Krępna.
Krępna, proszę Państwa, tam jest bardzo pięknie. Zresztą mamy to również nagrane na naszej taśmie filmowej telewizji Trwam. Zapraszam do rozmów 655-23-55, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 056. Mamy możliwość prowadzenia audycji do godziny 16:10, także bardzo proszę o rozmowy telefoniczne. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Podkolą Jezus Chrystus Maria Zachyliwicza.
Na wielki wieku, witamy serdecznie.
Z drugiej strony Andrzej Jakubiec, Kotliny Kłodzki, aż. Panie redaktorze, ja tutaj słucham tego programu pana. Byłem działaczem związków RI, pierwszych związków RI, które jeszcze zakładał Piotr Bartoszce, Roman Bartoszce i widzę nasze rolnictwo w takiej kwestii, że był program błogosławiony przez zmarłego Jana Pawła II, tak zwana ojcowizna, zostało to zaprzepaszczone całkowicie, bo wiadomo, o Romanie Bartoszce w tej chwili w ogóle nie jest słychać.
Bo jest chory po prostu.
Tak, my mamy łącze. Ale ten program, który to był program typowo dla Polski i ten program został zaprzepaszczony całkowicie. Ja tu widzę w Kotlinie Kłodzkiej piękne strony, dobra ziemia, w tej chwili się zalesia, sadzą w tej chwili i lasy, sadzą w tej chwili wierzbę jakąś tam
ekologiczną.
Tak, ale to nie zdaje żadnej sprawy. I w tej chwili nie ma programu dla rolnictwa o kierunku takim, jak było to właśnie w programie Ojcowizna. I to wszystko, co w tej chwili się tworzy, jako Unia Europejska nam robi jakieś narzuty, jakieś programy, jakieś ograniczenia, jest to sprzeczne całkowicie z naszą ideą polską. Tak przynajmniej my to widzimy i w tej chwili ziemia popegeerowska poszła w ręce nie wiadomo kogo. Sądy tak zrobiły, jak chciały, bo wiadomo, że w tej chwili są dopłaty do rolnictwa i na tych ziemiach odzyskanych to panowie po 400, po 500, po 700 hektarów, nawet po 1000 hektarów ziemi wzięli, w tej chwili z tego się utrzymują i to są przeważnie panowie z byłego PZPR-u i ja tak widzę, ja bym bardzo panie redaktorze zaprosił pana do siebie, mógłbym adres podać, by pan zobaczył, jak wygląda Kotlina Kłodzka, jak wygląda ten Dolny Śląsk, bo
Proszę pana, ja myślę, że ma pan rację. Tylko dzisiaj akurat jest Stronnictwo Ludowe Ojcowizna, organizuje rocznicę porozumień rzeszowsko-łuszczyckich, rozmawiają na te tematy i dobrze by było, jakby pan chciał się włączyć w tą ich pracę, dlatego że są nam potrzebni tacy ludzie jak pan i ten program, o którym pan mówił, jest Konstytucja Polskiej Wsi, ona jest opracowana, tylko trzeba go móc realizować, a żeby realizować musi być po wsparcie tego programu, garstka osób nie wystarczy. Na razie ślicznie panu dziękuję, szczęść Boże, myślę, że będziemy, i oczywiście jak tylko będę miał okazję i będę miał namiary na pana, skontaktuję się z panem, będę miał czas, przyjadę, żeby ewentualnie właśnie pokazać wasze gospodarstwa rolne, może przez telewizję Trwam, bo warto o was mówić. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi słuchaczka Radia Maryja i telewizji Trwam ze Stanów Zjednoczonych,
witamy
konkretnie z Teksasu.
Witamy panią.
Szczęść Boże. Więc proszę państwa, jeśli chodzi o rośliny genetycznie modyfikowane, na trasie od Galveston do San Saby, to jest 500 mil. Przy autostradzie, z jednej i z drugiej strony autostrady od Houston do Brenham jest kukurydza. Nad tą kukurydzą jest martwa cisza. Tam nie przeleci ptak, tam nie przeleci motyl, tam nie przeleci nic. Podejrzewam, że nawet wąż się tam grzechotnie nie wśliźnie, to zdechnie. To raz. Później przed Austin są pola bawełny. Chyba są także genetycznie modyfikowane, bo te pola też są martwe. Tam nic nie przeleci. Jeśli chodzi o zapylanie się, to się chyba same zapylają. To tyle na temat roślin genetycznie modyfikowanych i proszę pani, absolutnie jest nieprawdą, że pszczoły zapyliły rośliny, z których czerpały pyłek. Rośliny genetycznie modyfikowane same się zapylają, więc Polska jest za mała, żeby się zgodzić na cokolwiek. Dzisiaj oglądając audycję w telewizji, koniec audycji, słyszałam pana, który mówił, że Polska musi przyjąć rośliny genetycznie modyfikowane. Niech was ręka boska broni, bo zginiecie.
Ja dziękuję pani bardzo. Broni. Ja myślę, że tak, że no, oczywiście część rolników ma takie spojrzenie, dlatego że po prostu też próbuje się ich jakoś zmanipulować. Natomiast myśmy, pani chyba nie zrozumiała, co mówiła pani Jolanta. Pani Jolanta mówiła, że pszczoły w Niemczech. Bardzo proszę.
No właśnie, chciałam to może sprostować. To nie chodzi o to, że pszczoły zapylają rośliny modyfikowane genetycznie, dlatego że pszczoły na takie ich roślinach po prostu giną. Chodzi o to, że pszczoła, jeśli wylatuje z ula i idzie na przykład po pyłek, bo jest to jej główny produkt, z którego czerpie białko i tłuszcze, więc ona ten pyłek po prostu przynosi do ula. Pszczoła tego nie zapyla, tylko po prostu pszczoła zbiera. Pszczoła nie wie, że to jest modyfikowane genetycznie, czy niemodyfikowane genetycznie. Ona po prostu idzie, zbiera ten pyłek i to robi, do czego jest stworzona. Zbiera i znosi do ula i tym sposobem również przenosi to na inne, idąc potem na inne rośliny, po prostu przenosi ten pyłek, a przede wszystkim znosi go do ula i skaża tym miód.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marian z Białegostoku.
Witamy
pana. Witam pana Michała i wszystkich zebranych. Ja mam takie pytanie, właściwie może do pani. Właśnie gdzie zrobić można ten czosnek niedźwiedzia? Może pani zechce podać jakiś kontakt?
Tu się zaczyna handlowa audycja. Pani Jolanto, będziemy mówili, gdzie można czosnek niedźwiedzi.
To znaczy, ja może powiem...
Ktoś się interes może zrobić za to.
Nie, ja może powiem tak, że czosnek niedźwiedzi praktycznie kiedyś występował wszędzie. Dzisiaj przede wszystkim w tych regionach, które są jeszcze bardzo czyste ekologicznie. To znaczy występuje u nas na Podkarpaciu. Występuje również w Białowieży. Nie wiem, skąd pan akurat dzwoni, ale wartałoby go poszukać. Może krótko tylko powiem, że on jest bardzo podobny, jeśli chodzi o, podobny ma liście do konwali, jednak nie sposób było pomylić z konwalią. Konwalia jest trująca, dlatego że wystarczy rozetrzeć liście i one i zaraz pan poczuje, że to jest czosnek. Oczywiście w sklepach zdrowej żywności widziałam kiedyś czosnek niedźwiedzi, ale powiem tutaj otwarcie, że to jest zawsze taki problem, że najlepiej po prostu, żeby on był świeży, to znaczy samemu zebrać albo mieć kontakt bezpośrednio z zielarzem, który go zbiera, żeby to był sezonowy, bo jeżeli on parę, powiedzmy już lat poleży, tak często się czasami znajduje, jeśli nie jest, że jeśli się go nie sprzeda od razu, no to go się sprzeda na drugi czy na trzeci rok, no to wtedy on traci na wartości, bo tam głównie działają olejki eteryczne.
Czyli jednym słowem, ale to znaczy jak go zbierać, bo pan...
Jak go zbierać?
No bo to jest
jeśli
pytanie,
pan
bo
jest sam...
że ma liście i to
tak,
w zasadzie
tak,
te
tak,
liście
tak.
są
tak,
bardzo
no
ważne.
Tak, no właśnie, można jako surowca używać liści, można również cebulki. Liście pojawią się już za niedługo, kiedy straci się śnieg i ta roślina ma dwa liście, więc najlepiej zawsze tylko jeden, żeby potem ona mogła się dalej rozwijać. Należy go szybko ususzyć, dlatego że jeśli będziemy go suszyli tak jak zioła długo, przez tam parę tygodni, to on zżółknie i nie jest wartościowy. Najlepiej gdzieś na kaloryferze. Ja nie wiem, jakie pan ma możliwości, albo na przykład w piecu w niskiej temperaturze i spożywać go w postaci sproszkowanej. No jeżeli pan naprawdę by potrzebował, nie wiem, może poza anteną, gdyby pan podał telefon, no to... No,
mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Tak, szczęść Boże, ja szczęść bardzo Boże. Krótko, dwa zdania.
Pani...
Do pani, mówi Anna z Mazowsza, tak. Do pani magister farmacji. Szanowna pani, ja chciałabym tylko, wstępnie słuchałam fragmentu także wczorajszej audycji, ale bardzo późno, tylko fragmentu. Otóż, proszę pani, obrona przed GMO jest nierealna bez spełnienia dwóch warunków. Zakwestionowania, to znaczy zlikwidowania swobody przepływu kapitału dla takiego Monsanto na przykład oraz wyłączenia spod ochrony własności intelektualnej genetycznie modyfikowanych produktów. Te dwa warunki razem muszą być spełnione, żeby cokolwiek mówić o obronie w Polsce czegokolwiek przed GMO. To jest, reszta jest nierealna. Ja państwu życzę jak najlepiej, oczywiście. Ja nie jestem rolnikiem, w związku z tym nie wtrącam się w inne sprawy. Natomiast to są warunki tak zwane konieczne. I bez nich jest w zasadzie, walka z wiatrakami. zebrani. I nie chcę tego rozszerzać, ale chciałabym prosić o zastanowienie się i konieczność, niezależnie od tego, jak wydaje się to nierealne, konieczność działań w tym kierunku. Właśnie przez państwa najbardziej zagrożonych. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Może ja chciałabym powiedzieć, że najpierw, żeby walczyć z GMO, to trzeba przede wszystkim wiedzieć, co to jest GMO i jakie ono stanowi dla nas zagrożenie. A przecież GMO nie dotyczy tylko rolnictwa. Ja uważam, że to jest błąd. GMO dotyczy w zasadzie każdego człowieka na ziemi. My mówimy tutaj o Polsce, dlatego że każdy z nas ma żołądek i każdy je. A dzisiaj mówi się o tym, że nie będziemy mieli na przykład nasion modyfikowanych genetycznie w Polsce, nawet walczy się o to, żeby nie było pasz, ale będą na przykład już produkty, które zostały wytworzone, produkty żywnościowe z roślin genetycznie modyfikowanych na przykład, i one będą się znajdowały na półkach i tutaj mają do, po prostu pole do popisu klienci. To oni muszą wybrać, czy chcą to kupować, czy nie. Jeśli nie będą tego kupowali, no to przecież nie będzie to po prostu na rynku. Jeśli tego nikt nie kupi, no to nie będzie się tego sprowadzać.
Pani Jolu, kończąc naszą audycję, no bo tak czas dosyć szybko biegnie, na podsumowanie, co chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć szczególnie rolnikom, no powiedziałbym ekologicznym, bo tak jak pani reprezentuje, co mają robić, jak mają żyć, żeby mogli się utrzymać z tego swojego małego, średniego gospodarstwa rolnego.
Ja myślę, przede wszystkim jest taka zasada chcieć to móc. To znaczy, jeżeli ktoś bardzo chce, to będzie mógł się z tego utrzymać. To jest po pierwsze. Po drugie, no po prostu przekonywać ludzi, bo tutaj jest jeszcze też dodatkowa praca, żeby przekonać człowieka, że naprawdę bardzo ważne jest to, co my dzisiaj jemy. Przecież już kiedyś dawno ojciec medycyny, Hipokrates, powiedział, że uczęcie sobie swoją żywność swoim najlepszym lekarstwem. Jeżeli my będziemy się starali ludzi przekonać, czy tak rzeczywiście jest, to nie trzeba będzie później wydawać tyle pieniędzy na leczenie.
Pani Jolu, dziękując pani za pani udział w dniu wczorajszym, dzisiejszym. Kogo pozdrawiamy? No przecież tam jest kogo pozdrawić.
Tak, no przede wszystkim pozdrawiam mojego męża. Pozdrawiam również moją teściową Helenkę, która jest chora, a która jest wierną słuchaczką Radia Maryja. Oraz pozdrawiam wszystkich rolników ekologicznych, pozdrawiam pszczelarzy i tych wszystkich, którzy są przeciwko GMO.
Proszę państwa, bardzo serdecznie dziękując pani Jolancie Miklar za udział w audycji, dziękując tym wszystkim, którzy byli wczoraj na naszych rozmowach niedokończonych. Pragnę powiedzieć, że na pewno będziemy czuwali na tym wszystkim, o czym była mowa, i będziemy chcieli informować państwa, jak daleko te nasze sprawy idą. Natomiast to, co mówiłem wczoraj, powtarzam jeszcze raz, że bez organizowania się w różne grupy, bez organizowania się przeciwko temu, tak jak mówiła przed chwilą pani Hanna z Mazowsza, przeciwko tym wszystkim sprawom, które blokują nasze działania, nie uda się nam tego zrobić. Ja wiem, że rząd musi, że musi być stanowisko polskiego rządu, ale żeby ono było i żeby były te działania również intelektualne, to musi być jednak również zorganizowane społeczeństwo. I ja apeluję nie tylko do rolników, ale przede wszystkim apeluję do konsumentów. Panowie, proszę państwa, obudźcie się wreszcie. Zacznijcie myśleć innymi kategoriami. Mi było trudno wczoraj zaprosić człowieka z przedstawicieli konsumentów, który by myślał kategoriami wolnymi od GMO. I jeszcze raz proszę, obudźmy się i zacznijmy myśleć o przyszłości, o tym, czym ma być polska ziemia, dla kogo ona ma być i dlaczego ona powinna być wolna od GMO, bo taką ją otrzymaliśmy od naszych rodziców, od naszych dziadów i taką powinniśmy przekazać również przyszłemu pokoleniu. To nie jest nasza własność. My mamy ją tylko użytkować. Bóg zapłać jeszcze raz. Dziękuję za udział w tej audycji. Szczęść Boże.